w radiu. O poranku, o godzinie 9:30 punktualnie łączymy się z Kijowem, w którym jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tym razem nie z Kijowem, bo jeszcze przebywam w Polsce, więc chociaż blisko do granicy, bo jestem w Zamościu, a w Kijowie będę dopiero jutro.
Przez jakiś czas zamojscy, nie wiem, czy twórca Zamościa, czy jego syn był namiestnikiem, merem, zajmował się w każdym razie Kijowem, więc związek jest.
Podejrzewam, że kasztelanem.
Tak. Przepraszam, uciekło mi słowo. My jednak zaczniemy od wczorajszej eksplozji wybuchu ładunku wybuchowego pod polskim autokarem. Co to się stało?
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej potwierdziło, że w nocy z 9 na 10 grudnia pod Lwowem doszło do uszkodzenia polskiego autokaru w wyniku podłożenia ładunku wybuchowego. Ministerstwo z zaniepokojem odnotowuje to kolejne, jak to ministerstwo nazwało w komunikacie, antypolskie zdarzenie na terytorium Ukrainy. W wyniku wybuchu nikt nie ucierpiał. W momencie zdarzenia autobus stał na parkingu i nie było w nim pasażerów. Autobusem przemieszczała się polska delegacja, wśród której byli polscy samorządowcy. W autobusie została uszkodzona klapa bagażnika i wypadła jedna szyba. Polski MSZ potwierdza, że władze Ukrainy wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Miejscowe organy policji i prokuratury prowadzą czynności śledcze. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin w specjalnym oświadczeniu na Twitterze stanowczo potępił ten akt, nazywając go prowokacją i zwracając uwagę, że jej celem miało być przeszkodzenie wizycie prezydenta Andrzeja Dudy, która, przypomnę, że ma odbyć się 13 grudnia. Prezydent Duda tym razem przyjedzie do Charkowa, gdzie ma się spotkać z przedstawicielami misji monitorującej OBWE i ma rozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa Ukrainy. Także w sprawie autokaru i tej eksplozji, wybuchu na razie więcej nie wiemy. Pojawiły się zdjęcia autokaru. Faktycznie widać uszkodzoną klapę bagażnika i zniszczoną jedną szybę.
W październiku ukraińskie siły bezpieczeństwa zatrzymały grupę, która dokonała ataku na konsulat w Łódzku. Tam był strzał prawdopodobnie z granatnika. Czy jest proces, czy coś z tym się dzieje? Są jakieś informacje?
To nie jest taka prosta sprawa, bo te osoby, które zostały zatrzymane, one zostały zatrzymane w innej sprawie i próbuje im się przypisać inne wydarzenia związane z prowokacjami także wobec polskich miejsc pamięci i być może konsulatu, ale czy dokładnie akurat chodzi o to wydarzenie pod polskim konsulatem, to też nie jest pewne. Na razie trwają jeszcze wciąż czynności śledcze. Ja przypomnę, że tych incydentów w ciągu ostatniego roku było bardzo dużo i większość jednak wciąż pozostaje niewyjaśnionych. Te postępowania trwają długo. Pomimo zazwyczaj szumnych zapowiedzi i tych słów, które zresztą podobnie jak w tym ostatnim komunikacie pojawiały się takie słowa jak prowokacja, rosyjski ślad, bardzo często jednak do nich nie jest chyba przywiązywana taka uwaga, jak być powinna. Przypomnę, że też na antenie naszego radia o tym mówiliśmy. Rozmawiałem pół roku temu, rozmawiałem z rzecznikiem prasowym ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Po serii wydarzeń i prowokacji i zniszczeniach na cmentarzach, polskich miejscach pamięci. On potwierdził, że w większości tych przypadków były one zaklasyfikowane jako czyny chuligańskie, chociaż w momencie, kiedy te czyny były ujawniane, zazwyczaj mówiono właśnie o tych rosyjskich śladach, co sugerowałoby, że przecież tymi sprawami powinna się zajmować co najmniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i nie powinno być to traktowane jako czyny chuligańskie, tylko ranga tym czynom powinna być przypisywana zdecydowanie większej, inaczej wtedy inne środki wtedy byłyby zapewne stosowane w tych procedurach śledczych. No ale też przypomnę, że na Ukrainie takich wydarzeń, zamachów, wybuchów jest bardzo dużo, a być może niestety klasyfikacja tych wydarzeń powoduje, że czyny, w których nikt nie doznał żadnych obrażeń, traktowane niestety są w sposób słabszy.
Szykujemy się. Mamy kilka tematów. Pierwszym takim bardzo ważnym jest to, że na Ukrainie zbliża się kampania wyborcza. Czy wybory mają być w tym roku, 4 lata po poprzednich wyborach, czy też to jest jakiś inny kalendarz?
Nie, wybory mają być, kadencja jest pięcioletnia, w związku z tym do wyborów jeszcze jest trochę czasu, chociaż z drugiej strony bardzo często mówi się o tym, że zarówno wybory parlamentarne, jak i wybory prezydenckie mogłyby być wyborami przyspieszonymi właściwie do ostatniego momentu. Ta sprawa nie jest do końca rozstrzygnięta. No może przypomnę w tym kontekście o tym, co wydarzyło się wczoraj w Kijowie, a właściwie co dzieje się, bo to jest kontekst kilku dni, ale są to sprawy ze sobą na pewno powiązane. Sprawa, która jest taka teraz bardzo bulwersująca i znana nie tylko przecież w mediach ukraińskich, to kwestia Michaila Saakaszwili, jego aktywności na Ukrainie i tego, że został w końcu aresztowany, bo wieczorem 8 grudnia Saakaszwili został zatrzymany przez ukraińskie służby i został osadzony w areszcie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Dzisiaj został przewieziony do sądu, dokładnie w tym momencie właśnie jest w sądzie rejonu Pieczewskiego. Tam zapewne dzisiaj zostanie wyznaczony środek zapobiegawczy, czy w trakcie trwania dalszego postępowania sądowego. Prokuratura zwróciła się z prośbą o ustanowienie środka zapobiegawczego w formie aresztu domowego, chociaż zarzut postawiony Saakaszwilemu jest bardzo poważny. Brzmi wspieranie członków ugrupowań i organizacji przestępczych i ukrywanie ich przestępczej działalności. Podstawą takiego zarzutu mają być według ukraińskiej prokuratury kontakty Saakaszwilego z Sergiejem Kurczenką, biznesmenem, oligarchą powiązanym z Janukowyczem. Kurczenko uciekł z Ukrainy, a ukrywa się obecnie na terenie Federacji Rosyjskiej. Według prokuratury miał finansować akcje protestacyjne ruchu Nowych Sił Saakaszwilego. Saakaszwili odrzuca oskarżenia. Jego zwolennicy mówią, że prokuratura preparuje dowody. Tymi dowodami są między innymi rzekome rozmowy, które Saakaszwili miał odbywać z Kurczenką za pomocą specjalnego telefonu. Takie dowody prezentował prokurator generalny na forum Rady Najwyższej Ukrainy. Zwolennicy Saakaszwilego mówią, że to jest fałszywy dowód, że to nie jest prawda. Saakaszwili w areszcie podjął głodówkę. Jego zwolennicy wczoraj natomiast protestowali w Kijowie pod hasłem Marsz dla Impeachmentu. Oczywiście chodzi o doprowadzenie do odwołania prezydenta Petra Poroszenki i to jest ten kontekst, który wiąże sprawę z możliwymi na przykład wcześniejszymi wyborami. Na marszu według różnych danych miało się zebrać od kilku do 50 tysięcy zwolenników byłego prezydenta Gruzji. Realne szacunki to zapewne nie więcej niż 15 tysięcy uczestników. Dzisiaj można już obejrzeć zdjęcia lotnicze, czy właściwie z dronów i faktycznie ta liczba wydaje się taką maksymalną liczbą możliwą. To świadczy o tym, że temat ewentualnie wcześniejszych wyborów odwołania na przykład prezydenta raczej nie jest tak popularny i nie gromadzi aż tak wielkich sił. Oprócz ustąpienia Poroszenki wczoraj uczestnicy domagali się oczywiście też wolności dla Saakaszwilego, a przy okazji rozbili witrynę sklepu Roszen, tej firmy, która należy do prezydenta Poroszenki. W pewnym sensie stała się takim symbolem jego formy sprawowania przez niego prezydentury na Ukrainie.
I oczywiście pamiętamy, że firma Roszen ma również fabryki na terenie Federacji Rosyjskiej. Czy Ukraińcy śledzą to, co pisze się o Ukrainie za granicą?
No, w pewnym sensie tak, bo oczywiście nawet dzisiaj możemy zobaczyć, że na portalach relacjonowane są wydarzenia ukraińskie z perspektywy na przykład amerykańskiej. Domyślam się, że ty bardziej jesteś zainteresowany tą perspektywą naszą, polską, no ale wielokrotnie już o tym mówiliśmy, że Ukraina coraz częściej i coraz bardziej zwraca uwagę na to, co o Ukrainie mówi się w Unii Europejskiej albo właśnie w Stanach Zjednoczonych, bo tam zazwyczaj ukraińscy politycy szukają wsparcia dla swoich działań, ale pojawiają się też oczywiście informacje i kwestie dotyczące relacji polsko-ukraińskich w ostatnim czasie zdecydowanie więcej, przy czym Ukraińcy nie zawsze przejmują się tą krytyką może zewnętrzną. To ten odbiór tego, co dzieje się na zewnątrz, oczywiście jest przepuszczany przez pewnego rodzaju filtr czy oceny ukraińskiej opinii publicznej, ukraińskich ekspertów.
Na portalu Bloomberg pojawił się tekst, panie człowieka o nazwisku Leonid Berszycki, to się na troszkę inaczej pisze, żeby anglojęzyczny czytelnik przeczytał prawidłowo, i ten pan powiedział, że Zachód postawił na niewłaściwego człowieka w Kijowie. Pojawiły się tam bardzo mocne zarzuty o wspieranie, o nielikwidowanie korupcji, utrzymanie tej oligarchii, która była. Tutaj Saakaszwili był przedstawiany jako człowiek, który z korupcją w sposób nieskuteczny, ale walczył. Z drugiej strony pojawiła się też w przestrzeni publicznej wypowiedź pana ministra Parysa dotycząca polskiej polityki, głównie polityki wschodniej. No i tam bardzo, bardzo smutne wnioski wynikają z tego, co mówi pan Parys. Między innymi słyszeliśmy opinię, że w jednym z krajów na wschód od Polski polscy przedstawiciele zostali poinformowani, że w zasadzie to polskie wojsko należy do NATO, Polska należy do Unii Europejskiej. No to decyzje są podejmowane w Berlinie i Brukseli, a nam przecież Giedroyć zabrania jakichkolwiek ruchów wobec Ukrainy. Możemy tylko popierać.
Jeśli chodzi o wypowiedzi, obydwie wypowiedzi, które powiedziałeś, faktycznie mają jakieś odzwierciedlenie w ukraińskich mediach i wśród ukraińskich ekspertów. Jeśli chodzi o kwestię związaną z Saakaszwili, no w pewnym sensie też do tego nawiązywałem, bo to zazwyczaj jest tak, że ci, którzy są zwolennikami danej osoby czy danej koncepcji, no eksponują te opinie, które pojawiają się w zagranicznych mediach, bo opinie można oczywiście znaleźć różne. No to chociażby dowód tego jest w kolejnej wypowiedzi, którą zacytowałeś, czyli doradcy ministra spraw zagranicznych, pana Parysa. Ja bym za bardzo się tą wypowiedzią też tak nie przejmował, bo trzeba zauważyć na wewnętrzny kontekst Polski, kiedy ta wypowiedź się pojawia w momencie, kiedy trwa rekonstrukcja rządu i niektóre osoby bardziej się uaktywniają, żeby podkreślić swoją pozycję i pokazać, jaka ich była rola w ciągu ostatnich rządów i ewentualnie zapewne mieć podstawy do tego, że w przypadku ich odwołania zawsze mogą znaleźć pretekst, dlaczego ich odwołano. Ta wypowiedź Parysa akurat na Ukrainie ze względu na inne sformułowanie stała się bardzo popularna, czyli na to stwierdzenie, że ukraińska niepodległość nie jest warunkiem dla polskiej niepodległości. I oczywiście to zostało skomentowane negatywnie i jest wykorzystywane do pokazania, że to Polska zmienia politykę wobec Ukrainy. No wypowiedzi tego typu płynące z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski na pewno są wypowiedziami, które niezbyt sprzyjają realizacji polityki zagranicznej, a bardziej świadczą o charakterze emocjonalnym niż merytorycznym. Tak czy inaczej, no wiele razy zresztą u nas na antenie radia też mówimy o pewnych zjawiskach na Ukrainie i postrzeganiu Polski przez pryzmat relacji Ukrainy z innymi krajami, zresztą też o tym dzisiaj mówiłem, czyli raczej przez Berlin, przez Brukselę czy przez Waszyngton, ale zawsze pamiętajmy, że klimat dwa końce i to, że Ukraińcy postrzegają akurat tak Polskę, może też świadczyć o niezbyt skutecznych działaniach polskiej dyplomacji, szczególnie, no właściwie nawet nie wiem, czy w ostatnim czasie, bo można patrzeć na działania polskiej dyplomacji przez cały okres stosunków dyplomatycznych, czyli już 26 lat.
Członek administracji pana prezydenta Poroszenki, pan Szeremeta, pokazał, na co stać Ukrainę po tym, jak Polska wydała mu zakaz wstępu do Unii Europejskiej, dostał wizę w konsulacie niemieckim i przyjechał. Pokazuje jakby, gdzie są tutaj sojusze i w jaki sposób polska wrażliwość jest w Kijowie traktowana.
Trzeba być bardzo precyzyjnym w wypowiedziach, bo między innymi to staje się później podstawą do tego, że te wypowiedzi albo są prostowane, albo ich ważny kontekst po prostu jest obalany. Szeremeta nie jest przedstawicielem ani administracji Poroszenka, ani w ogóle przedstawicielem administracji.
Dlaczego jest w takim razie mógł zakazać ekshumacji polskich grobów na Ukrainie?
Jest sekretarzem komisji do spraw upamiętnień. Jest to funkcja, którą pełni.
To nie jest część rządu? To wyjaśnijmy. To nie jest część rządu ukraińskiego.
To nie jest część rządu. Komisja, to jest komisja międzyresortowa. Nie stanowi ona części rządu. To nie jest żaden minister. Nie zmienia faktu, że jest to osoba ważna. Natomiast no, właśnie na tym polega precyzja wypowiedzi, żeby nie przypisywać funkcji, których dana osoba pełni albo nie pełni. Zwłaszcza jeżeli mówimy o administracji prezydenta, która też jest w zdecydowany sposób wyodrębniona od administracji chociażby rządowej czy od administracji Rady Najwyższej. To jest akurat międzyresortowa komisja, a on jest tam sekretarzem, a nie przewodniczącym, to też jest istotna.
Ale człowiekiem prywatnym nie jest.
Tak, na pewno i to jest właśnie istotne i dlatego mówię o tym, o tej precyzji. To też właśnie ten fakt, o którym powiedziałeś, świadczy o tym, no z jednej strony, jak nasi partnerzy podchodzą do spraw polskich, chociaż przypomnę, też o to pytałem się ministra Waszczykowskiego na antenie naszego radia. Minister Waszczykowski stwierdził, że to po prostu jest wynik no, pewnej specyfiki wydawania wiz. Szeremeta otrzymał wizę krajową. Taką decyzję Berlin mógł podjąć. No jest kwestia oczywiście, czy musiał podjąć, natomiast taką decyzję podjął i rzeczywiście Szeremeta, przebywając w Berlinie, pozdrowił jeszcze z lotniska, pozdrowił ministra Waszczykowskiego.
Czyli możemy postawić tezę, że ten pogardliwy stosunek do władz polskich okazywany przez władze kijowskie to nie jest nasz wymysł, tylko fakt.
No też byłbym bardzo ostrożny, bo uogólnienie ze stanowiska Szeremety na władze kijowskie też jest daleko idącym wnioskiem i takie stwierdzenia w formie uogólnienia mogłyby się, no, dla nas też nie są na pewno dobre, bo są bardzo różne zachowania i reakcje. Chociażby przypomnę właśnie tą ostatnią deklarację ministra Klimkina, która świadczy jednak o powadze do wydarzeń, bo powiedzmy sobie szczerze, że to wydarzenie pod Lwowem, o którym dzisiaj też rozmawialiśmy, no, można sobie wyobrazić, że jeżeli Ukraina rzeczywiście by nas lekceważyła, to wypowiedź ministra Klimkina mogłaby być inna. No jednak ta wypowiedź też świadczy o tym, że raczej ciężko jest powiedzieć, że oficjalne wypowiedzi Kijowa są wypowiedziami negatywnymi albo mają taki charakter, o którym ty powiedziałeś. Szczególnie uważałbym przed takimi stwierdzeniami w przededniu praktycznie wizyty prezydenta Dudy, która odbywa się w regionie strasznie skomplikowanym i ciężkim. Polski prezydent leci do Charkowa, który leży bezpośrednio w strefie prowadzenia wojny z Rosją, czy właściwie w tym miejscu, gdzie jest wykonywana rosyjska agresja. Leci tam polski prezydent, ma rozmawiać o bezpieczeństwie Ukrainy i w związku z tym uważałbym przed tymi uogólnieniami. W środowiskach politycznych Ukrainy są różne osoby, prezentują różne opcje. Podobnie zresztą ma to miejsce w Polsce. Dobrze by było, żeby na przykład na podstawie wypowiedzi pana Parysa Ukraińcy nie formułowali test o stosunku całego polskiego rządu i polskiej administracji i prezydenta.
Pan Parys powiedział między innymi rzecz, którą trudno jest nam sprawdzić, mianowicie to, że spotkanie zeszłoroczne pana prezydenta Andrzeja Dudy z panem prezydentem Poroszenką zakończyło się pewnymi postanowieniami, których nie zostało wykonane dokładnie żadne przez ten rok. W związku z tym pytanie, czy jest sens dalszych rozmów, ale no, nie wiemy, tak? Nie znamy faktów.
Ja myślę, że to jest pytanie właściwie do przedstawicieli administracji naszego prezydenta.
A na twój nos.
No, czy, na pewno to jest dobry moment, żeby zaprosić kogoś na ten temat porozmawiać.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Paweł Bobołowicz jeszcze z Polski, ale w Kijowie będzie już niebawem.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Piękne dzięki.
Radio Poranku, Radio Poranku,
oh my lord,
Radio Poranku,
Radio yes.
Części tej rozmowy przysłuchiwał się pan poseł Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, poseł na Sejm. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Pana zdaniem prezydent Andrzej Duda powinien jechać do Charkowa?
No, prezydent Andrzej Duda powinien jechać w związku z tym, że wydaje się prawdziwa informacja o tym, że pan Szczerski ma objąć, czy to dziś, czy to na dniach, czy to na początku roku, funkcję szefa MSZ. Powinien przede wszystkim zastanowić się, jak mają wyglądać relacje polsko-ukraińskie, a one nie wyglądają dobrze i powinny przestać być obrane w jakąś taką mitologię. To znaczy trzeba jasno i wyraźnie wreszcie powiedzieć, że nie ma bezwarunkowego poparcia dla Ukrainy. Poparcie jest warunkowe. Poparcie jest warunkowe, jeśli Kijów nie zacznie szanować naszych interesów, naszego głosu, naszej wrażliwości. Do tego poparcia po prostu być nie powinno. No.
Ludzie, którzy wypowiadali takie tezy, jeszcze do niedawna byli oskarżani o bycie agentami Rosji podważającymi sojusz polsko-ukraiński.
A teraz się okazuje, że nawet szef gabinetu pana ministra Waszczykowskiego, no tak naprawdę doktrynę Giedroycia podważa i fundamentalne przykazanie, że nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy, bo ono jest rzeczywiście fałszywe. Bo ono jest rzeczywiście fałszywe, to po pierwsze. Bo niepodległa Polska zależy wyłącznie od siły i sytuacji międzynarodowej Polski. Taka jest rzeczywistość. Ale wydaje się, że to, przede wszystkim to, co dzieje się między Polską a Ukrainą, To nie jest jakiś niespodziewany kryzys, to jest rezultat polityki prowadzonej od kilku lat. Ja o tym mówiłem już w 2013-2014 roku, że jeśli Polska nie będzie reagować, chociażby w tej sferze polityki historycznej, spokojnie, ale zdecydowanie na to, co się dzieje na Ukrainie, to trzęsienie ziemi czeka relacje polsko-ukraińskie. Dokładnie to mówiłem już 3-4 lata temu. No i nagle tej jesieni zaczęło się to trzęsienie ziemi, o którym każdy, kto miał oczy i widział, ku czemu to zmierza, wiedział, że tak będzie. Więc to naprawdę nie jest kryzys, to jest rezultat prowadzonej polityki. I niestety boję się, że polityka zamykania oczu i wygłaszania jakichś tam okrągłych tez, obawiam się, że w wykonaniu pana prezydenta może być kontynuowana i to fatalnie, bo to znaczy, że te trzęsienia ziemi będą się powtarzać i będą coraz bardziej mocne.
Z drugiej strony mamy politykę tupania i gestów, które tylko i wyłącznie są w sferze wyobraźni, w sferze PR-u.
Nie, no ale cała relacja polsko-ukraińska to jest jeden wielki PR. Znaczy, jakie interesy wspólne, strategiczne, polityczne my uzgadniamy razem z Kijowem? Jakie interesy gospodarcze po 2014 roku? Jaką...
Bronimy na przykład się przed budową Nord Streamu 2. Budowa tego Nord Streamu 2 kompletnie odetnie Ukrainę od jakichkolwiek opłat za rosyjski tranzyt gazu.
Ukraińcy nie bronią, bo nie mają w tej sprawie zbyt wiele do powiedzenia na forum międzynarodowym.
No, ale my ich bronimy.
Nie, my cały czas ich bronimy, my cały czas wspieramy finansowo, politycznie i tak dalej, a oni mają nas w głębokim poważaniu i nawet w momencie, kiedy jest ustalana właśnie kwestia Donbasu, to wręcz nawet Ukraińcy nas nie chcą przy stole, gdzie siedzą Francuzi, Niemcy, Rosjanie, właśnie oczywiście Ukraina, gdzie rozmawiają. Jeśli się nie stawia warunków partnerowi, to potem się jest lekceważonym i obśmiewanym. I my jesteśmy po prostu na wschodzie, nie mówię tylko o Ukrainie, o Białorusi, o Litwie, o Rosji, lekceważeni i obśmiewani z naszym romantyzmem i mesjanizmem. No trzeba mieć tego świadomość. Tak wygląda rzeczywistość. Dlatego, że nie prowadzimy polityki tak, jak każdy na świecie ją rozumie, czyli polityka co za co, polityka spokojnego, twardego interesu narodowego, tylko polityka gestów właśnie, deklaracji, wyobrażeń, tworzenia konstrukcji międzynarodowych wyobrażonych. To nie jest dobra polityka.
Dobra polityka Polski. Mamy nowy rząd. Pan oczekuje czegoś od premiera Mazowieckiego, że ten będzie prowadził...
Morawieckiego, ale ten... Pan redaktor powiedział Mazowieckiego.
Morawieckiego.
Tak, ale ten freudyzm jest tutaj moim zdaniem bardzo nieprzypadkowy. Bardzo nieprzypadkowy, panie redaktorze.
Blisko, wmawia mi pan, co powiedziałem, nie, Morawieckiego.
Żartuję. Do odsłuchania, panie redaktorze. W każdym razie, zmiana jest fatalna. No, będziemy mieli premiera, o którym oczywiście nie publicznie, ale jeden z szefów jednego z koncernów medialnych wspierających rząd mówi nieoficjalnie bankster. Ja mówię o tym oficjalnie, bankster. Będziemy mieli premiera, który 5 lat był u pana Donalda Tuska doradcą i doradzał mu, żeby państwo w kryzysie bankowym poręczało bankom ich zadłużenie, czyli narażał budżet, czyli namawiał do narażania budżetu państwa. Mamy człowieka, który jest otwarty na kapitał spekulacyjny, choćby JP Morgan. Będziemy mieli człowieka, który otwarcie mówi o milionach Ukraińców, którzy powinni napływać bez żadnej racjonalnej polityki, asymilacji, gdzie oni mają, jakie są potrzeby i tak dalej. No, a to wszystko będzie w rządzie, w którym, tak, mamy premiera doradcę Donalda Tuska, mamy wicepremiera Gowina, ministra w rządzie Donalda Tuska, mamy drugiego wicepremiera Glińskiego, Unia Wolności, lata 90., mamy prezydenta Duda, Unia Wolności, lata 90. No, jest trochę tak, że parafrazując ten wierszyk z końca lat 40., wybory to taka reforma, że głosujesz na PiS, a wychodzi Platforma. Tak. Taka jest to zmiana w tej chwili. I oczywiście opowieści o tym, że to jest kwestia wizerunkowa i tak dalej. Rzecz dotyczy twardych interesów i również atak, który idzie na Polskę, dotyczy rozbieżności nie tam prawnej nawet, ale kulturowej, cywilizacyjnej rozdźwięku między liberalnym Zachodem, a naszą częścią Europy, w tym Polską, jako takim sztandarowym państwem tutaj. No i co? Co Morawiecki obieca Europie? Nic specjalnego nie obieca, a poza tym jego władza została i to, że on obejmie władzę, zostało ustalone długo przed tym, niż rząd zaczął mieć problemy z Unią Europejską.
Tak pan uważa? A na jakiej podstawie?
Tak wiem. Od kilku dni o tym wiem. Pewne fakty jeszcze z 2015 się złożyły. Będę o tym mówił więcej jutro z mównicy sejmowej podczas debaty nad expose. Jest to wiedza taka zastanawiająca, tak? Okazało się, że ona jest w Ruchu Narodowym, tylko działacze, którzy ją posiadali, jakby uznali, że to jest, są jakieś plotki i nawet nie przekazali jej do zarządu, bo uznali to w 2015 roku, kiedy się o tym dowiedzieli. Po pierwsze, nie zidentyfikowali, że mówił to jeden z najbliższych współpracowników Morawieckiego, a po drugie, nie uznali tego za coś wiarygodnego. W polityce ludzie chodzą, opowiadają różne rzeczy, co by chcieli, jakie by były plany i tak dalej.
Ja mam wręcz taką teorię, że opowiadają różne historie i ta sama osoba opowiada różne, po to, by kiedy już się sytuacja wyjaśni, ex post powiedzieć, patrzcie, przecież ja o tym mówiłem. Ale mówił nie tylko, że wygra dziesiątka, ale też, że szóstka, że piątka i że siódemka. Któryś z tych numerów wypadnie, to on jest już prorokiem.
Może i tak, chociaż mi się wydaje, że jest inaczej. W każdym razie, no jestem bardzo krytyczny, Ruch Narodowy jest też bardzo krytyczny wobec tej zmiany, tej kandydatury, tego podejścia, również dlatego, że Mateusz Morawiecki nie uczestniczył w polskim życiu politycznym, no poza doradzaniem Tuskowi, przed 2015 rokiem. A jest, najpierw został super tam ministrem, tak, wicepremierem, superministrem, a teraz nie wiem, kim będzie. Może nadpremierem, może już nie Jarosław Kaczyński, może właśnie Mateusz Morawiecki.
Proszę Państwa, no cóż, opinia jest, każdy może mieć opinię, bardzo serdecznie dziękujemy również za tą. Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, był naszym gościem. 9:54, więc już Państwu bardzo serdecznie dziękuję Karolowi Smykowi, który realizował ten program, dziękuję Łukaszowi Jankowskiemu, który ten program przygotował. Przed nami już Roman Zawadzki, który szykuje się do audycji muzycznej, ale zanim, panie Romanie, będziemy mieć audycję muzyczną, to posłuchamy piosenki bożonarodzeniowej, ale w wersji Cajun, czyli granej w Luizjanie. Tam nawet w Wigilii jest 30 stopni, wilgoć, komary i krokodyle.